Na antenie Radia Maryja witam pana Marka Lewandowskiego, rzecznika prasowego NSZZ Solidarność. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
OPZZ, NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na 2022 rok. To efekt fiaska trzytygodniowych negocjacji z rządem i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Związki zawodowe opublikowały kompleksowe 12-stronicowe stanowisko do założeń projektu budżetu na 2020 rok, w którym szczegółowo punktują plany rządu na przyszły rok. Panie rzeczniku, co stanowi taką główną kość niezgody pomiędzy największymi centralami związkowymi a stroną rządową?
Zacznijmy od tego, że budżet nie jest jeszcze sprawą zakończoną i te wszystkie wskaźniki, o których mówimy, zarówno to, co proponują pracodawcy, to, co proponują w przywołanym przez ojca wspólnym stanowisku central związkowych i to, co proponuje rząd, to nie są jeszcze ostateczne wskaźniki i budżet będzie kształtował się, propozycja budżetu, projekt budżetu będzie kształtowała się do połowy września i dopiero wtedy zostanie przyjęta jako całość. A to jest ważne zaznaczenie, dlatego że już wiele razy mieliśmy, szczególnie w ostatnich 6 latach przy rządach Zjednoczonej Prawicy, że pojawiały się różne wskaźniki, różne propozycje, a potem ostateczny projekt był inny, przypomnę chociażby dużo wyższe wzrosty płacy minimalnej, które był rok nawet przekroczyły oczekiwania związków zawodowych. A więc musimy tutaj trochę uzbroić się w cierpliwość i mieć świadomość pewnego procesu legislacyjnego i pewnego procesu negocjacyjnego, który w tej chwili ma miejsce. Ale prawdą jest to, co ojciec mówi, że w paru miejscach dosyć istotnie różnimy się w ocenie. Przede wszystkim zacznę od tego, że te makroekonomiczne wskaźniki, które przywołuje rząd, z jednej strony są zbyt ostrożne, jeżeli mówimy o planowanym wzroście PKB, o wzroście gospodarczym, bo rząd mówi nieco ponad 4%, a wszelkie prognozy, nawet te unijne, pokazują, że to może być nawet ponad 5%. A to jest o tyle istotne, że za tym idą też wzrosty przeciętnego wynagrodzenia. Rynek pracy zawsze na to reaguje. Jeżeli dzisiaj mówimy o płacy minimalnej, którą rząd proponuje na poziomie 3000 zł, to choć dzisiaj on się mniej więcej spisuje w ten cel strategiczny związków zawodowych, a więc żeby stanowił 50% przeciętnego wynagrodzenia, to za chwilę może być to nieaktualne, bo rozwój gospodarczy i wzrost wynagrodzeń będzie większy i płaca minimalna za tym nie nadąży. Więc uważamy, że powinna być większa. Tak samo odnosi się to do inflacji. Rząd planuje jako cel inflacyjny w tych makrowskaźnikach wskazuje na 2,8%, co wydaje się mocno nierealne i ta inflacja, ona już dzisiaj jest dużo wyższa, a są dwa czynniki, które będą miały niezwykle istotny wpływ na poziom inflacji. To są paliwa, które rosną i które są niezależne od nas, ale także ceny energii. Proszę pamiętać, że to nie tylko te przyszłe plany klimatyczne, te szaleństwa klimatyczne Unii Europejskiej spowodują, że będziemy bardzo dużo płacić za prąd. Nie tylko my, ale też i przedsiębiorcy. My w sensie budżety rodzinne nasze. Ale to spowoduje, że te ceny energii będą bardzo istotnie podnosiły koszty życia, tym samym przekładały się na inflację. A więc jeśli spojrzymy na te dwa podstawowe czynniki, to już widać, że tutaj założenia rządu troszeczkę rozmijają się z rzeczywistością. Ale też projekt budżetu w ogóle abstrahuje od dwóch wielkich projektów, które są realizowane, a więc unijnego planu odbudowy, który co prawda na razie jest wstrzymywany, ale jeżeli zostanie uruchomiony, to tam są istotne środki, a one w ogóle w budżecie nie są brane pod uwagę. I drugi wielki projekt, Polski Ład. I tutaj też w projekcie budżetu, w tych wszystkich wskaźnikach też to nie jest uwzględniane. A to przecież będzie miało istotny wpływ nie tylko na funkcjonowanie rynku pracy, ale też na inwestycje, daj Panie Boże, które przełożą się na większy wzrost wynagrodzeń. Reasumując, wychodząc z tego punktu, z tych założeń, związki zawodowe, Solidarność przede wszystkim, domaga się przede wszystkim, aby płaca minimalna wzrosła nie mniej niż o 10,71%, to łatwo policzyć, że jest to blisko 3100 zł, a nie 3000, jak to dzisiaj proponuje rząd. Tak samo domagamy się bezwzględnie i to jest największa wada tego budżetu i to jest w ogóle rzecz, która za chwilę będzie źródłem niebywałych konfliktów społecznych. To jest państwowa sfera budżetowa, w której planuje się zamrożenie na kolejny rok wzrostu wynagrodzeń, a my jako centrale związkowe domagamy się co najmniej 12% wzrostu. Musimy pamiętać, że państwowa sfera budżetowa to nie są tylko jacyś urzędnicy, często jeszcze z nadania politycznego, ale przede wszystkim cała armia fachowców, od których zależy nasze bezpieczeństwo. Inspektorat sanitarny, inspektorat weterynaryjny, inspektorat farmaceutyczny, inspekcja pracy i wiele innych agend rządowych, gdzie musimy zatrudniać wysokiej klasy fachowców, no przecież w nadzorze budowlanym inżynierowie, budowlańcy, a rynek płaci dzisiaj dużo, dużo większe pieniądze. Po studiach chemicznych w sanepidzie inżynierowie to są przecież osoby, które na rynku w ofertach mogą przebierać, a więc mrożenie wzrostu wynagrodzeń w tej sferze to jest rzecz absolutnie, która zagraża nie tylko jakości usług, ale wręcz bezpieczeństwu państwa. No i oczywiście domagamy się jak zwykle wzrostu waloryzacji rent i emerytur o co najmniej 50% powyżej realnego przeciętnego wynagrodzenia. Tu generalnie chodzi o to, żeby wartość nabywcza nie spadała i żeby nadążała za inflacją. I tego też w budżecie nie do końca widzimy. To tak z punktu widzenia Związku Zawodowego Pracowników, naszych budżetów domowych, te najważniejsze rzeczy z bardzo długiego, obszernego stanowiska central związkowych, do lektury którego oczywiście bardzo zachęcam, wymieniłem.
Trzy największe centrale związkowe już 19 maja zaprezentowały swoje stanowisko w sprawie wynagrodzeń na 2022 rok, między innymi wzrost wynagrodzeń w budżetówce o 12% i podwyżkę płacy minimalnej o 10,7%. Rząd odrzucił te propozycje, chce, by płace w sferze budżetowej zostały zamrożone, co przy wysokiej inflacji oznacza de facto odchudzenie portfeli, a wzrost minimalnego wynagrodzenia ustalił prawdopodobnie na około 7%, niecałe 16 zł ponad ustawowe minimum. Gdzie tutaj pewnego rodzaju taka punkt styczny zarówno jednej, jak i drugiej strony, pewnego rodzaju takie podejście porozumiewawcze, ponieważ pewnie do takiego trzeba będzie gdzieś zmierzać.
Dlatego zacząłem na samym początku, że ten proces kształtowania projektu budżetu się nie zakończył, że ta propozycja, która bo zasada jest tutaj niestety brutalna. Jeżeli partnerzy społeczni nie wypracowali wspólnego stanowiska, to strona rządowa nawet niespecjalnie musi na to reagować i wtedy po tym okresie konsultacji formułuje własny projekt i taki projekt mamy w tej chwili na stole. Natomiast proszę pamiętać, że to dopiero początek legislacji budżetowej. Tak jak mówiłem, ona musi trafić do Sejmu, trafi do komisji. Tam też partnerzy społeczni w komisjach mają swoich przedstawicieli i dalej będą mogli uczestniczyć w tych pracach. A więc koniec końców nie wiemy jeszcze, jaki będzie ostateczny projekt budżetu i jaki budżet wyjdzie z Sejmu i jaki budżet trafi ostatecznie do prezydenta na biurko do podpisu. Tych zmian po drodze można dać bardzo dużo i rząd, który pracuje, tworzy budżet, nie przyjmuje go. Przyjmuje go parlament, przyjmuje go Sejm, potem Senat, a potem ostatecznie podpisuje to prezydent. W wielu miejscach mamy jeszcze możliwości, aby te swoje postulaty podnosić, aby starać się przekonać, żeby je zmienić.
Najwięcej uwagi poświęciliście państwo pomysłowi rządu, aby zamrozić wynagrodzenia w budżetówce. Tak, przypomnijmy, że z powodu koronawirusa w ubiegłym roku pracownicy właśnie tej sfery mieli jakże dużo, dużo więcej obowiązków niż dotychczas. Tymczasem w ramach oszczędności w wielu jednostkach wstrzymano premie, nagrody stanowiące znaczące uzupełnienie wynagrodzeń, dotychczasowych wynagrodzeń na takim poziomie.
No to uzupełnię jeszcze, ojcze, że w wielu miejscach też na przykład pracownicy sanepidu nie otrzymali należnych dodatków covidowych, a więc to jest widoczne. Dzisiaj rozpoczął się protest pracowników sądów i prokuratur, tych oczywiście pracowników w cudzysłowie cywilnych, którzy nie orzekają. Rozpoczęło się miasteczko przed Ministerstwem Sprawiedliwości właśnie z powodu zamrożenia czy planów zamrożenia podwyżek w sferze budżetowej. Ale my już dzisiaj nie rozmawiamy tak naprawdę o tym, czy komuś się należy, czy nie. W tej chwili to, co podnosimy, to przede wszystkim zagraża normalnemu funkcjonowaniu państwa i zagraża bezpieczeństwu obywateli. Zagraża też jakości usług publicznych, bo przecież państwowa sfera budżetowa to najczęściej są te osoby, od których zależy szybkie załatwianie najważniejszych dla nas spraw. I teraz niestety, ale sytuacja jest taka, że przecież w budżetówce poza 2 latami, w ubiegłych 6 latach, 2 razy podniesiono wskaźnik wynagrodzeń, odmrożono go, raz na niższym, drugi raz na trochę wyższym poziomie. W 2018 roku ostatni raz to było podniesione. Ale przecież tak naprawdę mieliśmy do czynienia, że przez 10 wcześniejszych lat on był zamrożony. A więc zaległości, zapaści, jeśli chodzi o kwestie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, to tak naprawdę są przynajmniej 10-letnie, a więc nawet ten postulat 12% wzrostu w tym roku nie jest tak naprawdę podwyżką, a początkiem nadrabiania bardzo poważnych zaległości. I tak jak ojciec mówi, szczególnie inspektoraty, tu bardzo widoczny w ostatnich latach, w ostatnim 1,5 roku w czasie COVID-u sanepid, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, doskonale pokazuje, do czego ci ludzie są nam potrzebni, do czego ci fachowcy, te osoby, od czego są. I teraz jeżeli dostali dzisiaj sygnał, że tak naprawdę niewiele mogą liczyć na awans, jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń, no to będą szukali na rynku pracy. Inżynier, chemik naprawdę ofert ma wiele, a w wielu inspektoratach mamy sytuację taką, że przepraszam, ale w przysłowiowym Lidlu płacą dużo, dużo więcej, więc rynek tutaj bezwzględnie weryfikuje to, o czym stara się nas przekonywać rząd i niestety będzie miało to bardzo niedobre skutki. Stąd tyle uwagi, stąd tyle miejsca poświęciliśmy w naszej opinii odnośnie państwowej sfery budżetowej.
W opinii również pobrzmiewa pewnego rodzaju alarm o pogłębiających się nierównościach również w naszym społeczeństwie.
No to zawsze te mechanizmy makro, które mają miejsce i te wszystkie patologie, bo przecież COVID pokazał bardzo wiele patologii polskiego rynku pracy, pokaże chociażby tę część, która wyjątkowo odczuła skutki COVID-u, a więc hotele, branżę turystyczną, branżę fitness. Ale co się okazało? Okazało się, że tam jest bardzo mało zatrudnionych ludzi, że tam szaleje zatrudnianie na czarno, szaleją umowy śmieciowe. I teraz nagle się okazało, że bardzo wielu ludzi zostało od razu wyrzuconych z pracy, czy od razu straciło zatrudnienie i wielu z nich, ich pozycja zaczęła bardzo nieciekawie wyglądać w stosunku do społeczeństwa. Więc tak, rozwarstwienie zawsze dotyka, takie procesy, zawsze takie problemy dotykają przede wszystkim najsłabszych. I budżet, jeżeli mówimy o tych wzrostach szczególnie, o które postulujemy, a najważniejsza tutaj jest płaca minimalna, bo czy nam się to podoba, czy nie, albo raczej inaczej mówiąc, czy pracodawcom się to podoba, czy nie, płaca minimalna jest tak naprawdę jedynym skutecznym narzędziem w Polsce do podnoszenia wynagrodzeń w ogóle. Dlatego, że polska gospodarka jest taka, jaka jest. Mamy bardzo dużo montowni w Polsce, mamy bardzo dużo międzynarodowych koncernów, które ulokowały tutaj w Polsce swoje taśmy produkcyjne. Mamy takie sieci jak chociażby Amazon, który zrobił tutaj wielkie centra dystrybucyjne. Ale to są pracownicy, którzy od tych koncernów międzynarodowych nie dostaną inaczej podwyżki, jeśli nie wzrośnie płaca minimalna, bo ona popycha te wszystkie wynagrodzenia do góry. A więc te nasze postulaty, które są zawarte w naszym stanowisku do budżetu, one nie są oderwane od rzeczywistości, one nie są wzięte z kosmosu. One są reakcją na to, co dzieje się na rynku pracy i na te zagrożenia, które dostrzegamy, a których obawiam się nie chce dostrzegać rząd.
Dla pewnego rodzaju również równowagi trzeba nam także spojrzeć na kondycję także pracodawców, którzy z pewnością również borykają się w związku z pandemią koronawirusa i też tutaj pewnego rodzaju taki złoty środek trzeba wypracować, zarówno jedna, jak i druga strona, spotkać się i porozumieć.
Oczywiście, że tak, ale odnosząc się do pracodawców i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, co też jest bardzo wyraźnie w stanowisku pokazane, musimy pamiętać, że koszt godziny pracy w Polsce jest trzykrotnie niższy od średniej godziny pracy w Unii Europejskiej. A więc zapaść płacowa, ta przestrzeń do odrabiania jest ogromna, a przecież Polska nie funkcjonuje na bezludnej wyspie, nie jesteśmy odizolowani od świata, tylko jesteśmy elementem tej globalnej gospodarki i nie możemy abstrahować od tego, co się dzieje za naszymi granicami. I tu pracodawcy niestety, ale muszą przyjąć do wiadomości, że pensje w Polsce muszą rosnąć, co zresztą jest korzystne dla samych pracodawców, dlatego że dzięki temu, że nasze gospodarstwa domowe mają więcej pieniędzy, my kupujemy więcej usług, więcej konsumujemy, co przede wszystkim trafia do polskiego rodzinnego biznesu, przede wszystkim do tych małych i średnich przedsiębiorstw, które przecież te usługi nam realizują. A więc to jest sprzężenie zwrotne. Tutaj nie jest tak, że wzrost wynagrodzeń bije w pracodawców. Wręcz przeciwnie, ostatnie lata, dynamiczny wzrost płacy minimalnej, transfery społeczne, które spowodowały, że w budżetach domowych zrobiło się zasobniej i bezpieczniej, spowodowały, że ta konsumpcja stała się wreszcie elementem napędzającym polską gospodarkę. To, czego brakowało w Polsce przez lata, to, o co od lat postulowała Solidarność, i widać, że to funkcjonuje, że to gra i korzyści też z tego mają pracodawcy. A więc tak, ten złoty środek jest niezwykle ważny, ale pamiętajmy, że pracodawcom bardziej szkodzi niestabilne prawo, ciągłe zmiany, a do tego koszty energii, które rosną niebotycznie, które przekładają się szczególnie dla przemysłu na coraz wyższe koszty funkcjonowania biznesu w ogóle. Nie wynagrodzenia są tutaj problemem, nie płaca minimalna jest tutaj problemem, a właśnie to niestabilne prawo i te coraz wyższe koszty, przede wszystkim energii.
O stanowisku trzech największych central związkowych w sprawie założeń projektu budżetu państwa na 2022 rok mówił pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NZZ Solidarność. Serdecznie panu dziękuję za spotkanie.
To ja dziękuję za zaproszenie, serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłaci.